Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W dzisiejszym Ekonomizerze porozmawiamy o zadłużonej Europie. Dlaczego wszystkie kraje Unii Europejskiej są zadłużone? Jakie z tego wynikają zagrożenia? W jaki sposób kraje Unii rywalizują pomiędzy sobą o pieniądze inwestorów? Odpowiedzi na te pytania poszukam wspólnie z gościem dzisiejszego programu, doktorem Wojciechem Świdrem z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Europejczycy są chyba bardzo niegospodarni. Wszystkie kraje są zadłużone.
Z tym, że długu publicznego nie można utożsamiać z długiem prywatnym, również najbardziej rozwinięte kraje są zwykle mocno zadłużone, jeśli chodzi o sektor finansów publicznych. Na przykład Japonia ma największy dług publiczny na świecie względem PKB, a jest krajem ludzi bardzo zamożnych. Czyli dług publiczny może kreować bogactwo, z tym, że ważne, żeby był w rękach obywateli. I właśnie Japonia ma taką strukturę. 90% długu Japonii jest w rękach Japończyków. Natomiast są kraje takie jak Grecja, która ma też ogromny dług publiczny, z tym, że ten dług jest w rękach francuskich i niemieckich banków głównie. I dzięki temu te odsetki od długu wypływają za granicę i obciążają greckie społeczeństwo.
Czyli Japonia, bogaty kraj, bogaty, zadłużony kraj.
Tak.
Bardzo bogaty, bardzo zadłużony kraj.
Tak, ale prywatnie Japończycy mają duże oszczędności, więc trzeba oddzielić sektor prywatny i publiczny, że w sumie dług publiczny może wspierać majątek osób prywatnych.
Ekonomizer. Grecja to zupełnie inny przypadek.
Tak, to prawda.
Kto w takim razie w Europie najwięcej pożycza?
Najwięcej pożyczają w Europie kraje południa i rzeczywiście to wynika troszkę z ich stylu konsumpcji, bo to były kraje dosyć zamożne po II wojnie światowej, natomiast to są gospodarki dosyć coraz mniej konkurencyjne w porównaniu na przykład do gospodarki Niemiec. Ponadto po przyjęciu euro Niemcy eksportują tam bardzo dużo i w normalnych warunkach waluty krajów południa by się osłabiły w przypadku deficytów handlowych i byłyby bardziej konkurencyjne, a gdy jest euro, to Niemcy mogą eksportować bardzo dużo, natomiast kraje południa mają problem z osiągnięciem rentowności i ratują swoje gospodarki poprzez zadłużanie się.
Katastrofa grecka stała się takim symbolem problemów finansowych, ale nie mniej niepokojąca jest chyba sytuacja Włoch. Posłuchajmy krótkiej informacji na ten temat.
Włoski rząd zwróci się do obu izb parlamentu o zezwolenie na dalsze zwiększenie deficytu budżetowego. Chodzi o 25 miliardów euro na pokrycie wydatków związanych ze skutkami pandemii koronawirusa. Od marca do chwili obecnej rząd w tym celu, za zgodą parlamentu, zaciągnął na rynkach finansowych pożyczki w wysokości 75 miliardów euro. Jeśli parlament wyrazi zgodę, w sumie zadłużenie Włoch do końca bieżącego roku wzrośnie do rekordowej wysokości ponad 2,5 biliona euro, czyli 45 tysięcy euro na głowę mieszkańca i 160% wartości ubiegłorocznego PKB. W krajach unijnych ten odsetek jest wyższy tylko w przypadku Grecji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.
Jeżeli dług tego bogatego kraju, Włoch, ma już niedługo sięgnąć 160% wartości PKB, to chyba źle się dzieje w państwie włoskim.
Tak, tutaj trzeba zauważyć dwie kwestie. Po pierwsze, to, że Włochy przyjęły euro, troszkę zaważyło na ich konkurencyjności, co utrudnia im odbicie gospodarcze, ale z drugiej strony, dzięki temu, że Europejski Bank Centralny skupuje obligacje praktycznie wszystkich krajów Unii, to rentowności tego długu są bardzo niskie, czyli koszt obsługi jest niski. Czyli z jednej strony przez euro Włochy mają problem ze swoją konkurencyjnością, bo gdyby Włochy miały lira włoskiego, to lir by się osłabił i na przykład do Włoch masowo napłynęliby turyści i odbudowali ten w pewnej części PKB. Natomiast w tym przypadku, gdy jest euro, to Włochy nie mogą być bardziej konkurencyjne przez osłabianie się ich waluty, ale z drugiej strony to Europejski Bank Centralny zapewnia niskie koszty obsługi tego długu.
Czyli może się to okazać pułapką w sytuacji, kiedy teraz, powiedzmy, Włochy nie zbankrutują, bo stawki kredytowe są niskie, oprocentowanie kredytów jest niskie. Gdy kiedyś te stawki, oprocentowanie kiedyś wzrośnie, może to oznaczać wielki kłopot, bo raty kredytowe wtedy skokowo też wzrastają.
Tak, wzrastają, natomiast rzeczywiście w przypadku tego kryzysu to zaangażowanie banków centralnych jest ogromne i praktycznie wszystkie dojrzałe gospodarki, w sensie wszystkie banki centralne dojrzałych gospodarek i nie tylko, bardzo zdecydowanie ratują tę sytuację i dokonują skupu obligacji rządowych. Natomiast skup obligacji rządowych powoduje wzrost ich cen, czyli spadek rentowności, bo ceny obligacji są ujemnie sprzężone z rentownością i dzięki temu, jeżeli bank centralny jest ogromnym nabywcą tych obligacji, to koszty obsługi długu publicznego spadają. I to właśnie teraz, dzięki zmasowanej akcji banków centralnych, które skupują te obligacje za świeżo wykreowany pieniądz, dzięki temu ten koszt obsługi długu jest niski.
Ekonomizer. To spójrzmy znów na listę Eurostatu. Kto radzi sobie najlepiej z ograniczaniem zadłużenia? I tu niespodzianka. Ciekawe, czy nasi słuchacze domyśliliby się, że najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej jest Estonia, poniżej 10% PKB.
Tak, rzeczywiście Estonia prowadzi konserwatywną politykę budżetową, ale też warto wspomnieć, że jest to w pewien sposób raj podatkowy, który przyciąga część firm międzynarodowych i dzięki temu też wpływy do budżetu są relatywnie wysokie.
Ale z tej listy możemy wywnioskować, że ogólnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej rzeczywiście są mniej zadłużone niż średnio kraje Europy Zachodniej.
Tak, i właśnie to się też wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej, z kosztami obsługi długu. Bo generalnie im bardziej rozwinięty kraj, im bardziej dojrzały, tym lepsze stawki może osiągnąć na rynku, emitując obligacje. Na przykład Niemcy mają praktycznie zerowy koszt obsługi długu. Teraz obligacje niemieckie dają zerowe rentowności, czyli Niemcy pożyczają pieniądze za darmo. Także i dlatego też im bardziej rozwinięty kraj, tym niższe są odsetki. Z tym, że nie każdy musi z tego korzystać w dużym stopniu. Dla przykładu właśnie kraje południa Europy korzystały w dużym stopniu z długu, nawet gdy ten koszt był relatywnie wysoki.
A jak Polska wygląda na tym tle? Wciąż mamy poniżej 50% PKB, jeśli chodzi o nasze zadłużenie.
Tak, to prawda, z tym, że Polska jest jedynym krajem na świecie, który ma w konstytucję wpisany limit długu do PKB na poziomie 60%. I to wynika z zapisów z naszej konstytucji z roku 1997, gdy chcieliśmy pokazać Unii, że będziemy w stanie spełniać kryteria konwergencji. Jednym z tych kryteriów konwergencji jest właśnie poziom długu do PKB na poziomie 60% i my teraz musimy się trzymać tego limitu, bo mamy to w konstytucji.
Chyba że zmienimy konstytucję.
Lub będziemy stosowali pewne inne zabiegi księgowe, które pomogą nam ten dług zmniejszyć w takim sensie, że wydatki rządowe mogą być finansowane przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest spółką akcyjną i który nie wchodzi w sektor finansów publicznych, czyli polska tarcza finansowa, która ma na celu ratowanie przedsiębiorstw, jest finansowana przez obligacje, które emituje Polski Fundusz Rozwoju. I co prawda jest to pomoc państwowa, ale formalnie ten podmiot się nie wlicza do sektora finansów publicznych, czyli on nie zwiększy nam polskiego długu, z tym, że metodologia unijna prawdopodobnie ten fakt uwzględni, że właśnie z tego podmiotu są te środki, natomiast polski limit konstytucyjny dotyczy metodologii polskiej, czyli w sumie przez PFR można ratować firmy bez ryzyka tego, że przekroczymy ten limit nasz polski.
Ekonomizer. Ogólnie w całej Europie chyba zagrożenie dalszym szybkim wzrostem zadłużenia jest spore, bo te dane Eurostatu dotyczą pierwszego kwartału tego roku, a wiadomo, że wtedy dopiero rozpoczynał się kryzys związany z epidemią koronawirusa. Jakie mogą być dane za drugi i trzeci kwartał?
To zadłużenie będzie rosło szybko, natomiast w tych warunkach ono, uważam, nie jest groźne, ponieważ z punktu widzenia całego świata jest przyzwolenie na wzrost tego zadłużenia właśnie ze względu na ratowanie gospodarek w trakcie kryzysu i też, tak jak już wspomniałem, również banki centralne prowadzą skoordynowaną akcję obniżania kosztu tego finansowania, czyli mimo, że dług wzrośnie, to na ten moment bym się nie obawiał tego, że to się przerodzi na jakieś problemy, to dopiero w kolejnych latach, jak sytuacja się będzie normowała, trzeba będzie tą politykę fiskalną troszkę zacieśnić, a to się może wiązać właśnie na przykład ze wzrostem podatków lub ograniczeniem tego wsparcia od państwa.
Te programy pomocowe są bardzo kosztowne i stąd możemy się obawiać tego, że za jakiś czas przyjdzie spłacać nam to zadłużenie, a wzrost szacowane, koszty tych programów pomocowych szacowane są często na kilkanaście procent wartości PKB w poszczególnych krajach.
Tak, i tutaj trzeba odróżnić poszczególne kraje, bo na przykład Stany Zjednoczone są emitentem światowej waluty i ich dług jest chętnie kupowany przez wiele krajów, w tym przez banki centralne i one się jakby nie muszą o to martwić. Natomiast rzeczywiście w takim kraju jak Polska, szczególnie gdzie mamy ten limit konstytucyjny, no tutaj rzeczywiście można się spodziewać niestety wzrostu podatków lub właśnie zmniejszenia świadczeń w nadchodzących latach. Chociaż już był taki pomysł, widziałem, że żeby ten limit konstytucyjny znieść. Także widać, że już takie podchody są.
Ekonomizer. Widać w Europie brak jednomyślności, jeśli chodzi o podejście do finansów unijnych. I co ciekawe, to głównie kraje Europy Południowej chcą, żeby główny nacisk, jeśli chodzi o fundusze pomocowe, kłaść na bezzwrotne dotacje, a nie pożyczki. Czyli niepokoją się, myślą już o tym, że kiedyś trzeba będzie to spłacać, a kraje Europy Północnej chcą, ażeby każdy dług był spłacany, czyli chcą jak najmniejszych dotacji, jak największych pożyczek w ramach tych akcji pomocowych. Jak to się skończy? Bo jest różnica zdań, wydaje się, bardzo duża.
Z czego to wynika? Z pewnego konfliktu interesów, który właśnie powstał przez euro. Ponieważ kraje północy rzeczywiście są bardziej konkurencyjne i bardziej wydajne. I w takich warunkach kraj, który osiąga nadwyżkę handlową, jego waluta się umacnia. Natomiast kraj, który ma deficyt handlowy, tak jak południe, to jego waluta się osłabia i ta równowaga w handlu jest przywracana naturalnie. Natomiast gdy mamy euro, to kraje północy, kraje bardziej konkurencyjne, mogą eksportować więcej, a kraje południa osiągają notoryczne deficyty. I to jest taki problem strukturalny euro i przez to właśnie kraje południa, przez te dotacje, domagają się w jakiś sposób tej rekompensaty z tego tytułu. Natomiast rzeczywiście, jak to się skończy, pytanie właśnie, albo kraje północy będą się notorycznie dokładać, żeby rekompensować te nierównowagi, albo po prostu euro zostanie zmienione, albo po prostu się z euro trzeba będzie wycofać.
Ekonomizer. Tym konflikcie między tak zwanymi skąpcami i rozrzutnymi w Unii Europejskiej jakąś rolę odegrał też konflikt polsko-holenderski, bo w czasie negocjacji budżetowych Polska i Holandia stanęły po przeciwnych stronach barykady. Premier Holandii Mark Rutte domagał się ograniczenia środków dla Polski, dla Węgier i w tym momencie spotkał się z silną kontrą premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił uwagę na to, że Holandia broni swoich interesów w stopniu nie mniejszym niż kraje Europy Południowej czy Środkowo-Wschodniej, domagając się raz rabatów, a dwa przejmując pieniądze poprzez raj podatkowy. Zasady takie, które umożliwiały największym koncernom płacenie mniejszych podatków w Holandii niż w innych krajach. Luksemburg, Holandia,
Belgia
również, Irlandia. Są takie kraje, które no, można powiedzieć, że chyba nie do końca grają fair.
To jest taka też konkurencja, jeżeli chodzi o podatki, głównie o CIT. No, chodzi o to, żeby po prostu globalne firmy się rejestrowały w danym kraju i płaciły tam podatki. Wiadomo, że te podatki wtedy są niskie, żeby je do tego właśnie zachęcić. Natomiast gdy mamy niską stawkę, ale wiele koncernów się u nas zarejestruje w kraju, to i tak wpływy z tego CIT-u są duże.
Ekonomizer.
Jeśli chodzi o te raje podatkowe, to z punktu widzenia wpływu do budżetu korzystnie jest, żeby stawka CIT była niska i wtedy jest szansa, że w danym kraju zarejestruje się wiele międzynarodowych firm i mimo, że ta stawka jest niska, to wpływy będą wysokie. Z tym, że jest to taki wyścig w dół, kto zaoferuje niską stawkę, natomiast powinno być tak, że podatki są płacone w miejscu, gdzie jest prowadzona działalność lub prowadzona po prostu sprzedaż. I jeśli kraj produkuje na przykład w Chinach, sprzedaje w Europie, a rozlicza się na przykład na Cyprze, no to jest to sytuacja nieuczciwa.
Ekonomizer.
Ta wysoka temperatura rozmów, negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej przypomina o dawnym spostrzeżeniu profesora Erika Wana, że nikt w Europie już nie mówi o tym, że kapitał nie ma narodowości. Każdy kraj broni swoich interesów. Właściwie po każdej stronie widać tą walkę o swoje interesy gospodarcze. Ja znalazłem nawet taką ciekawostkę dotyczącą Francji. Okazało się, że nawet francuskie dyskoteki mogą liczyć na dodatkowe wsparcie swojego kraju.
Straty, jakie ponoszą właściciele dyskotek w związku z epidemią i kwarantanną, są ogromne, szczególnie boleśnie odczuwalne teraz w czasie wakacji. Stąd rząd podjął decyzję o wypłaceniu w sumie 50 milionów euro na podreperowanie stanu finansowego tych miejsc rozrywki. Ponad 1500 dyskotek będzie miało z państwowej kasy opłacane koszty wynajęcia lokalu, a także zwracane rachunki za wodę i prąd. Nie mogą one jednak przekraczać 15 tysięcy euro miesięcznie. Pieniądze te będą wpływać na konta dyskotek przez 3 miesiące, ale już od 10 września ich właściciele będą się mogli ubiegać o dopłaty z konta Solidarności wobec przedsiębiorstw na pokrycie strat wynikających ze spadku obrotów. Jak na razie nie wiadomo, kiedy dyskoteki znów będą otwarte. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
No cóż, no wygląda na to, że rzeczywiście ta myśl o kapitale bez narodowości ostatecznie upadła. Inaczej chyba nie będzie.
Oczywiście, zgadzam się z profesorem Erykiem Wonem, że kapitał jak najbardziej ma narodowość. Widać to teraz, ale też widać to na przykład przez ostatnie 100 lat na polityce Stanów Zjednoczonych. Generalnie władze Stanów bardzo zaciekle walczą o interesy amerykańskich firm, amerykańskich finansjery. Przypomnę, że na przykład teraz w Europie są prowadzone prace nad podatkiem cyfrowym. Tym, że Donald Trump fanatycznie blokuje wszelkiego typu tego typu inicjatywy, po prostu broniąc interesów swojego kapitału. Stany Zjednoczone od 100 lat co najmniej bardzo mocno lobbują za interesami swoich przemysłowców i finansistów. Władze Unii, ale już też poszczególne kraje rozpoczęły pracę nad tym podatkiem. Zgodnie z jego ideą należy opodatkować firmy internetowe, takie jak Facebook, Twitter czy Amazon, które zarabiają na rynkach europejskich i nie płacą żadnych podatków. Natomiast Donald Trump blokuje te inicjatywy i rzeczywiście historycznie było tak, że największe mocarstwa bardzo silnie politycznie broniły interesów swojego biznesu. Natomiast rzeczywiście z tego czasu panowała taka propaganda, że kapitał nie ma narodowości, a to chodziło o to, żebyśmy my po prostu kupowali ich towary, ich usługi, a oni zawsze swoich interesów bronili.
Ekonomizer.
Ministerstwo Finansów ogłosiło, podało założenia do ustawy budżetowej na rok 2021. Tam pojawiła się wartość, myślę, że dość optymistyczna. Wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 4%. To może w takim razie rozwiązaniem problemów z zadłużeniem jest właśnie wzrost gospodarczy.
No tak, bo tutaj jest rzeczywiście głównie ważny dług do PKB. Z tym, że teraz była taka sytuacja, że dług rósł, a PKB spadało. Czyli po prostu ta relacja długu do PKB się zwiększy nam bardzo szybko. No ale rzeczywiście, jeżeli wydajemy środki na dług publiczny, ale one idą na produktywne inwestycje, to rzeczywiście dług się zwiększa, ale PKB się może zwiększyć jeszcze szybciej. Czyli może być taka sytuacja, że zadłużając się, ale wydając to efektywnie, i tak nasza relacja długu do PKB się zmniejszy.
Możemy mieć nadzieję, że niewypłacalność naszemu krajowi na razie nie grozi, a o inwestycjach porozmawiamy w kolejnym wydaniu Ekonomizera. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień.
Ekonomizer.